Moim waszym gościem jest dziś Paula Niemczynowicz, współzałożycielka kursu Relacja.
Zgadza się.
Cześć Paula, dzień dobry.
Cześć, witam cię. Współzałożycielka, więc od razu, jeśli pozwolisz, dopowiem, razem z dwiema innymi mamami, Julią Knop i Magdą Imianowską.
Pozdrawiam serdecznie pozostałe dziewczyny, pozostałe mamy. Ty masz dziecko w jakim wieku?
Córeczkę, 2,5-letnią prawie, tak.
2,5 roku.
Ja siebie nazywam wciąż młodą mamą. Zastanawiam się, jak długo będę.
Bo ja mam 14-latka, więc coś mogę więcej na ten temat powiedzieć.
Wciąż czuję, że wszystko jest tak bardzo po raz pierwszy i tak bardzo nowe dla mnie.
To chyba dobrze.
Tak, dobrze, ale też trudno.
Dlaczego?
Wszystko jest po raz pierwszy, wszystko jest nowe przy małym dziecku, przy pierwszym dziecku. I na wszystkim tym, co z nim związane, bardzo nam zależy, no bo w jakiej innej sprawie się tak bardzo oddajemy, jak przy wychowaniu naszego ukochanego, wyczekanego dziecka. I chce się wszystko zrobić świetnie, a w życiu wcześniejszym, w pracy, w życiu zawodowym, w naszych pasjach, hobby, przyzwyczajamy się, że im więcej z siebie dajemy z biegiem czasu, mamy doświadczenie i kompetencje, więc idzie nam świetnie. I nad wieloma rzeczami mamy kontrolę, dużo od nas zależy. A macierzyństwo stawia nas w sytuacji, w której nie mamy kontroli nad tym, co się dzieje po prostu w każdej minucie, każdego dnia. Wiele rzeczy od nas nie zależy i do tego macierzyństwa stajemy bez kompetencji. Uczymy się.
Stąd właśnie ten pomysł, żeby stworzyć kurs Relacja?
Tak. Dokładnie. Stąd pomysł, żeby w ogóle szukać sobie dla siebie pomocy, wsparcia innych kobiet, grupy wsparcia i później tego, żeby dawać to wsparcie innym matkom, bo jak raz
to
się to zostało,
przewrotnie.
Się dawać.
No okej, okay. No, ale wiesz, są różne, dzisiejsze czasy są inne niż 10 lat temu, a są poradniki, wiesz, wiele pewnie i podcastów przeróżnych, różnych książek, rozmów z lekarzami, nielekarzami, psychologami i tak dalej. To po co to?
Bardzo dużo specjalistów, można się bardzo dobrze tak wyedukować, obwarować wiedzą, czytaniem i później się okazuje, że jakoś o dziwo się człowiek czuje bezradny wobec tego, co się stanie przy macierzyństwie. Na przykład ja zawsze opowiadam, jak wybrałam sobie ze wspaniałego wydawnictwa Natuli książkę o porodzie naturalnym i o karmieniu piersią, bo na to się nastawiałam, będąc świadoma, że wszystko może się wydarzyć, ale na coś się nastawiamy, na czegoś sobie bardziej życzymy, na coś się przygotowujemy, o czymś czytamy więcej, a okazało się, że będę rodzić, już wiedziałam chwilę przed, na pewno cesarskim cięciem oraz moje karmienie piersią zakończyło się dość szybko, o wiele wcześniej niż chciałam i karmiłam później dziecko mlekiem modyfikowanym dla alergików i butelką i oddałam te książki, które przeczytałam, oddałam innym mamom szybko i śmiałam się, że mogłam sobie zamówić to przygotowanie do cesarskiego cięcia.
Mhm. No, że jakby... no tak, ale tego nie przewidzisz, prawda?
Nie. Więc wiele się dzieje rzeczy, których się nie przewidzi. A z drugiej strony to rozumiem, do czego zmierzasz, że mamy ogromny dostęp dziś do specjalistów, do wiedzy, co może ułatwia macierzyństwo. Mhm. Ale na pewno nie w każdej jego sferze.
Właśnie o to chciałam się zapytać, czy to jest takie wypełnienie społecznej luki.
Tak nam się wydaje, że to jest odpowiedzią na osamotnienie w macierzyństwie, na to, że żyjemy bardziej w takim społeczeństwie indywidualnych jednostek, że nie mamy już społeczności, że nie mamy takiego życia w plemieniu, że nie mamy swojej wioski, a okazuje się, że bardzo jest potrzebna, że na przykład w macierzyństwie ogromnie ułatwia po prostu życie.
Ale powiedziałaś jedno ważne zdanie na początku, takie sformułowanie, że jesteśmy osamotnione. Dlaczego ty się czujesz osamotniona? Dlaczego inne kobiety, z którymi rozmawiasz, czują się osamotnione? Dlaczego tak postrzegasz, czy definiujesz akurat to?
Mi się wydaje, że po prostu w tych pierwszych miesiącach macierzyństwa, kiedy się jest poświęconym temu małemu człowiekowi, nagle spędza się czas po prostu tylko z nim i kobieta jest wyjęta z innych swoich sfer, wyjęta z życia w pracy, wyjęta, tak jak ja na przykład działałam też w teatrze, w tym czasie miałam pauzę, więc mam z wielu sfer różnych swoich zajętości i spotykania się z innymi ludźmi po prostu wyjęta, po prostu Musiałam to życie jakby zapauzować i moim towarzystwem stało się tylko moje dziecko, a to niekoniecznie wystarcza na dłuższą metę, na dni i miesiące. Nie chcemy wyjmować się z życia towarzyskiego, w sensie z obcowania z innymi ludźmi. Czemu mamy spędzać czas? Chcemy być przy dziecku, ale nie chcemy być tylko w piaskownicy z dzieckiem.
Przecinek, bo może to jest kwestia tej luki społecznej, może innej edukacji w kontekście zrzucenia odpowiedzialności. Może to nie jest dobre sformułowanie do końca, bo nie stawiajmy ojców na zasadzie, że coś zrzucamy na nich, bo jest wielu wspaniałych tatusiów, którzy się włączają w to wspólne wychowanie od narodzin, ale być może brakuje tutaj tej edukacji na tym polu.
Że za mało
ojcowie uczestniczą w tych pierwszych miesiącach.
Być może tak, no ale cóż z tym zrobić, jeśli muszą na przykład być po prostu w pracy i nawet jak pomagają, bo kobieta zostaje. Nie wiem, czy mężczyźni też nie potrzebują właśnie zaopiekowania również, dlatego my chcemy też kierować grupy dla ojców, grupy wsparcia dla ojców. Już mamy chętnych, więc mamy nadzieję, że taka grupa wkrótce też ruszy. Więc na pewno i oni też potrzebują, ale myślę, że ten ojciec, który nawet bardzo jest zaangażowany i dużo się zajmuje dzieckiem, nie do końca jest tym, czym inne mogą być inne kobiety, które dokładnie rozumieją po prostu sytuację kobiet.
Mówimy o tym pierwszym momencie, czyli pierwszych miesiącach po narodzinach dziecka.
To wydaje mi się, że nikt jak druga kobieta tego nie zrozumie tak dobrze.
Kurs relacja. I w tej nazwie jest wpisana relacja. Co dla ciebie oznacza? Dla ciebie, a potem dalsza część tego mojego pytania, bo jestem ciekawa też dla innych kobiet, z którymi się spotykasz. Relacja matka i dziecko na tym pierwszym etapie.
Wszystko w tym się zawiera, w tej relacji, dlatego że ona się po prostu tworzy i buduje od zera, tak jak powstają te obie osoby. W sensie mam na myśli to, że o rozwoju dziecka tak dużo mówimy i przyglądamy się tym wszystkim krokom, a my naprawdę się rozwijamy. Tak jak gdzieś się mówi, że matka się urodzi razem z dzieckiem, to ona nie tylko się urodzi razem z dzieckiem, ona się też zmienia i staje w trakcie. My w grupach widzimy, jak mama, która przychodzi na pierwsze spotkanie, jest przerażona, bo nie wie, czy dziecko nie będzie płakać w grupie innych dzieci, czy matki jej nie ocenią, że tylko jej cały czas płacze, która pierwsza wyszła z domu i musiała się zmierzyć z prośbą o pomoc w autobusie z wózkiem i tak dalej, która rozkwita, staje się pełniejsza i swobodna, po prostu dorasta, rozwija się jako matka. Więc my się zmieniamy, my się stajemy mamami, tak samo jak rośnie nasze dziecko i relacja się buduje. Budowanie relacji to znaczy bycie ze sobą, otwarcie na siebie, przeżywanie wszystkiego razem z dzieckiem, z stworzeniem miejsca na całą bazę emocji i odczuć. Zdziwiło mnie na przykład to, ja mam jedno dziecko, ale zdziwiło mnie takie zdanie na temat wychowywania rodzeństwa, które niedawno przeczytałam, że rodzice oczekują, że będzie harmonia między rodzeństwem, a ta relacja nie jest harmonijna, ona nie opiera się na harmonii.
Nawet bym powiedziała, że dosyć często to się zdarza, prawda?
A my na przykład o rodzicielstwie też mamy, o swoim macierzyństwie dużo wyobrażeń, tak? Będę kochała dziecko, będę je przytulała, i często na przykład w wyobrażeniu nie dopuszczamy tych możliwych ciemnych stron, tak, tej relacji, tego, co będzie, a to będzie.
A czy to jest tak, z twoich obserwacji, z rozmów z kobietami, które uczestniczą w takim kursie, czy to jest tak, że kobieta, która nie odczuwa od razu tej relacji z dzieckiem, z różnych względów i tak dalej, czy wy przerabiacie takie tematy? Rozmawiacie na takie tematy, bo to jest ta ciemna strona macierzyństwa, ciemniejsza może w ten sposób. A czy szukacie odpowiedzi, z czego to wynika, jak to wynika, czy dopiero po przepracowaniu pewnych rzeczy ta więź zaczyna się budować?
Tak, mówimy, te słowa zawsze padają w każdej grupie. Każda jest grupa inna, ale w każdej grupie prędzej czy później padają takie, można powiedzieć, te mocne, niestandardowe, w sensie nielukrowane opinie o macierzyństwie.
I to jest szalenie ciekawe, bo trudno przyznać się, może powiedzieć pewne rzeczy o tych ciemnych stronach macierzyństwa, no bo wiadomo, jak społeczeństwo ocenia, nie wiem, czasami wyrodna matka nie nadaje się, nie kocha swojego dziecka. Trudno czasami nawet pewne opinie mówić ze względu na to, że też dzieci potem dorastają, słyszą, mogą to odnosić do siebie, a to myślę, że nie ma nic wspólnego często z miłością, tylko z wieloma innymi rzeczami, które nachodzą na naszą osobę. Ciemne strony macierzyństwa. O czym kobiety najczęściej mówią? Z czym sobie nie radzą?
Z bezradnością. Często się spotykają i sobie z nią nie radzą, żeby ją po prostu wyczekać i przyznać i zaakceptować, że są momenty bezradności.
Ale bezradności...
Na przykład, kiedy dziecko płacze na początku, kiedy ma kolki. Tego, że macierzyństwo często jest o towarzyszeniu. Nawet nie mówimy tu o matkach dzieci, które naprawdę są chore, ale często przy po prostu małych dzieciach jest dużo towarzyszenia w bólu, w jakichś wielkich emocjach, które trzeba po prostu przeczekać, być tam bezsilność, bezradność, akceptacja, tak, że rzeczy są i my nie wszystko musimy zmienić, tylko na przykład tam po prostu być, towarzyszenie. To jest często trudne, bo myśli pojawiają się różne, a trzeba po prostu być. Ale to jeszcze myślę, że to jest
przed tobą, bo to jak dojdziesz do wieku i będziesz miała nastoletnią córkę, to dopiero będzie towarzyszenie, a nie wypowiadanie często swoich własnych myśli. Akurat jestem na takim etapie, więc wiem, co mówię.
Tak. A na tym etapie tak małych dzieci, to na pewno to, że jakże można tak słodkiego, uroczego, cudnego, bezbronnego bobasa w pewnym momencie mieć dość, odłożyć go na łóżku w nocy, powiedzieć, że się nie chce, że się chce wyjść, że się już nie można, kiedy jest trudność z karmieniem, kiedy są kolki, kiedy jest płacz, kiedy są wszystkie te, kiedy jest taka deprywacja snu przez dłuższy czas, a dziecko dalej nie śpi, płacze. Wszystko to, na co człowiek, co jest ponad ludzkie siły, a co jest codziennością matki czy obojga rodziców na początku. Wiele takich nocy, takich momentów są codziennością, a ja uważam, że to są takie rzeczy ponad często nasze siły, które my musimy zrobić, a one nas, jesteśmy na skrajnym wyczerpaniu. I wtedy, jeśli matka odczuwa negatywne emocje takie, często w niej jest niezgoda na to, że przecież kocha to dziecko, więc czy jest dobrą matką, czy jest dobrym człowiekiem, jeśli ma takie myśli, ja już tego nie chcę, ja mam tego dosyć.
Już miałaś takie pytania do siebie?
Oczywiście, że tak. Na początku zdecydowanie, że tak. Ja miałam właśnie dziecko z kolkami, 3 miesiące na początku kolek, tak. I bezradność w porównaniu ze strachem o dziecko, że ono cierpi, a ja nic nie mogę na to poradzić. Przez wszelkie te emocje negatywne przychodziłam, to wszystko się pojawiało w głowie. I to jest normalne, o tym mówimy mamom. I każda mama się boi powiedzieć najpierw o tym głośno, patrzy, czy spotka się z oceną, ale jeśli po prostu spotka drugą parę oczu, które słuchają, a jeszcze najczęściej mówią: Jezu, pamiętam, tak jest, to jest straszne. No tak jest, pamiętam to. Pamiętam to.
Czyli nie przez naukowe podejście do tego, czasami też i eksperckie, tylko przez wymianę doświadczenia.
Grupy wsparcia nasze nie są terapią. To nie jest terapia i my nie jesteśmy terapeutkami, więc nie przepracowujemy jakichś tutaj problemów, procesów i tak dalej. Czasem jeśli mamy mamę na przykład z depresją poporodową, mamy bazę specjalistów, do których kierujemy, mamy wspaniałych specjalistów, którzy z nami współpracują. Magda też jest kryzysowym interwentem kryzysowym, więc też jest na takich konsultacjach, w których pomaga, gdzie zwrócić się dalej o pomoc, bo czasem te problemy są poważne. Natomiast to, co my robimy, wysłuchujemy drugiego człowieka, rozmawiamy i mówimy, jaka jest twoja potrzeba, co my możemy zrobić, czego potrzebujesz teraz od nas. Mhm. To, czego uczyłam się na kursie właśnie dla trenerów tutaj w Fundacji Stopociech, która stworzyła takie grupy i na kanwie ich programu pracujemy, to, że my naprawdę nie musimy, naszym zadaniem nie jest rozwiązanie problemu, oferowanie terapii i tak dalej. My tworzymy grupę, która wysłucha, wspiera, gdzie możesz po prostu powiedzieć, ktoś cię wysłucha. Chcesz rady, jeśli masz miejsce, możesz dostać. Ktoś na pewno podzieli się podobnym doświadczeniem, bo okazuje się, że ktoś obok ciebie, kiedy siedzi 8 kobiet, co najmniej 2 mają podobne doświadczenie, jak ciężkie go byś nie miała, czy z porodem, czy z karmieniem, 2 obok ciebie mają, dokładnie to rozumieją. I okazuje się, że nam czasem tak naprawdę bardzo tego potrzeba, zrozumienia i wysłuchania.
Ale rozumiem, że właśnie to jest grupa wsparcia dla kobiet, dla matek. Dzieci funkcjonują w tym samym czasie?
Tak.
Czyli właściwie wzrastacie razem.
Tak, tak.
Mamy,
tak. Widzimy, spotykamy się razem.
Innymi,
tak.
Takie tworzą się to ładnie powiedziałaś, używając takiego określenia jak wioski.
Tak.
Wioski, nie wiem, kobiet, wioski rodzinne, chyba może bardziej rodziców i tak dalej w tej społeczności wyrastają.
Tak, nasza wioska, grupa, w której ja zaczynałam, w której byłam jako uczestniczka 2,5 roku temu, to dzisiaj się trzymamy ze sobą. Nasze dzieci, robimy sobie na święta zdjęcia, znamy swoje dzieci, nasze dzieci rosną i nasza wioska, nasza społeczność dalej ma kontakt i się wspieramy. To jest takim chyba największym sukcesem takiego cyklu wsparcia dla mam.
No to teraz pytanie o tych ojców. Co z nimi? Włączacie ich w to? Czy to jest tylko tak, że ktoś z zewnątrz może zadać pytanie, no okej, no jest trudno, jest ciężko, nikt nie powiedział, że rodzicielstwo jest kolorowe, chociaż pewnie w takim duchu nas często wychowują, prawda? No to po co iść do takiej wioski czy społeczności, skoro można powiedzieć to swojemu partnerowi?
Można mu powiedzieć, ale też, no tak jak mówiłam, na pewno to jest co innego, kiedy się powie z innymi mamami. Czasem mamy potrzebują właśnie wygadać się w kwestii partnerów. Bardzo często tak się zdarza. Zyskują narzędzia, ponieważ pracujemy też z pewnymi technikami psychoedukacji, więc rozmawiamy na przykład w nurcie komunikacji nieprzemocowej, rozmawiamy o potrzebach, o strategiach i o uczuciach, więc rozmawiamy.
Nieprzemocowa.
Tak, rozmawiamy. Non-violent communication jest empatyczna,
brzmi.
Nieprzemocowa, tak.
Dobrze,
to są różne określenia.
Komunikacja to co jest komunikacją przemocową w takim razie?
Pewnie to, kiedy mówimy...
Mówię to w kontekście kobiet, które mam nadzieję teraz nas słuchają, czy za chwilę nas odsłuchają. Gdzie powinna nam się zapalać może jakaś, może już nawet nie czerwona, jakaś żółta lampka, gdzie powinniśmy reagować na pewne sygnały właśnie w kontekście tej komunikacji przemocowej, bo rozumiem, że ona dotyczy rodziców.
Tak, my stawiamy przede wszystkim na matki, na tej grupie, tak? Grupa dla ojców będzie zapewne po prostu zwróciła się innymi swoimi prawami. My stawiamy na ten dobrostan, w centrum naszego zainteresowania jest mama, jest ta partnerka. Więc jeśli ona jest w sytuacji, w której z partnerem mówi, że nie mają komunikacji między sobą, nie rozumieją się, każda mówi o swoim, krzyczy o swoich... No właśnie, jeszcze dobrze, jeśli krzyczy o swoich potrzebach, jeśli komunikuje potrzeby, ale najczęściej po prostu krzyczy o swoich zarzutach w stosunku do drugiej strony i tak dalej. To rozmawiamy o tym, żeby one rozpoznały swoje potrzeby, swoje uczucia, spróbowały rozpoznać za strategią partnera jego potrzebę i usiadły i porozmawiały o potrzebach. Czyli wrócić do potrzeb i do najprostszych
do
elementów komunikacji, a nie do zarzutów.
A nie masz takiego wrażenia, to ja słyszę czasami z opinii kobiet, czy może słyszałam wcześniej, że to właściwie czasami w tym rodzicielstwie sekowani są bardziej tatusiowie, czyli ojcowie, ze względu na to, że kobiety mają tą taką siłę do tego, żeby narzucać swoją wolę. Mhm. I to nie mówię teraz nawet przy małym dziecku, ale niech to będzie dziecko 4-letnie, 5-letnie, jak ubrałeś? Dlaczego nie założyłeś czapki?
Tak.
Dlaczego ma tylko pod koszulek t-shirt, a nie ma do tego sweterka, bo będzie zaraz chore? Lista zarzutów, która non-stop czasami rośnie.
Mhm. To jest bardzo ciekawe, co mówisz. Ciekawe, czy to zaopiekujemy, bo mówię, że jeżeli...
Może na kurę dla ojców.
Tak, będzie dokładnie na grupie dla ojców na pewno. My chyba ze swojej strony, pracując z mamami, nie wiem, czy jesteśmy w stanie...
Ciekawi mnie to, Paula, jakie są zarzuty w drugą stronę?
W ten sposób. Od ojców do mam?
Tak. Już nie pamiętam tego okresu, bo wiesz, jak dziecko już ma się dziecko lat 14, to już trochę nie pamiętasz, jak to było, jak miało rok czy 2,5 roku, tak jak twoja córeczka, czy tam 3 lata, 4 lata, bo teraz są już zupełnie inne, wiesz, problemy i tak dalej. Głównie to są problemy, w cudzysłowie oczywiście, no z dzieckiem, tak? W kontekście jego silnego zdania, różnych argumentów, pewnej krnąbności, no bo kształtuje się charakter i tak dalej. Ale jestem ciekawa, próbuję sobie teraz tak szybko... prześwietlić ten czas taki wcześniejszy i się zastanawiam, jakie mogą być zarzuty w kondy na przykład partnerów do mam. Czy co? O czym rozmawiacie?
Na tych samych początkach myślę, że jedynym, że zarzut może być taki, że kobiety oczekują od partnera, że on będzie miał właśnie podobną, że jego relacja z dzieckiem będzie odbiciem ich relacji z dzieckiem, a nigdy tak nie jest, a no nie ma szansy, żeby tak było. Kobieta 9 miesięcy się przygotowując, kobieta będąc no, fizycznie matką karmiącą to dziecko, ma o wiele inną, no można powiedzieć nawet łatwiejszy start tej relacji. No tu różnie można mówić. W każdym razie ona jest na pewno inna. Po prostu jest inna, tworzy się w innej dynamice, w innym czasie. I jeżeli mamy, narzekają na partnerów, że nie zajmują się dziećmi, a nigdy na przykład jeszcze nie zostawiły tych 10-miesięcznego dziecka samego z ojcem, nie ze względu na to, że on tak bardzo się nigdy nie dał zostawić, tylko na przykład dlatego, że one nie do końca mu ufały i nie zostawiły, no, ponieważ chcą być
niezastąpione. Taki t-shirt czy tam czapeczki, której nie, dziecko nie ma, bo będzie zaraz chore albo coś się stanie.
Nie chcą być niezastąpione albo nie ufają partnerowi, rzeczywiście się obawiając, lub nie chcą się okazać niezastąpione. W sensie, że partner równie dobrze sobie poradzi. Chcą wiedzieć, że one są niezastąpione. Jak można dać partnerowi szansę na stworzenie takiej relacji, w której będzie dumny z siebie na przykład, że po prostu wykąpie i położy dziecko spać, jeśli się tego fizycznie, realnie mu
nie daje tej przestrzeni,
nie daje
to,
tej
żeby
przestrzeni.
Się zrealizował.
Chciałam powiedzieć nie umożliwi, ale wręcz nie po prostu czasem nie zmusi go. No, w kwestii takiej, że czasem robota mamy, to jest się usunąć, żeby dać przestrzeń na ojcu na zbudowanie tej relacji,
a
której od niego żądam.
Mamy opowiadają o swoich o zarzutach, które kierowane są w ich stronę? Czy to jest mniej?
O zarzutach mniej. Bardziej o tym, że nie mają pomocy. Że tak dużo jest na ich głowie. I że to nie jest zrozumiane. Że praca mentalna, którą wykonują dla mężczyzny jest też na przykład nieuświadomiona. Tak? Jak dużo kobieta ma na głowie siedząc z dzieckiem, się bawiąc. Tak? Że te wszystkie wizyty i to wszystko, no on niby wie, że to się załatwia, że ona to robi. Te zamawianie tych pieluszek, a tamto i szczepienia i stresy, sprawdzanie, no jak dziecko ma gorączkę, to kto wie ile podać i czego, to już mama ma wszystko przygotowane. To jest praca mentalna, którą ona wykonuje cały czas. I bardziej o to chyba najczęściej, o tym mówią kobiety, że nie są docenione i nie mają porozumienia tego z partnerem. Bardziej to niż jakieś zarzuty konkretne, że czegoś nie robią.
To czego mamy, z którymi rozmawiasz, które są na kursie, które funkcjonują w wioskach, w twojej społeczności, w waszej społeczności, czego potem się dowiadują o sobie?
Na pewno pierwszym, co mówią często, to jest, panią mówią, ja nie wiedziałam, że ja tego potrzebuję, tej grupy. Nie wiedziałam, że tak bardzo tego potrzebuję, ale się cieszę, że tu trafiłam, a nie wiedziałam, że ja tego tak potrzebuję. To jest niesamowite, że po prostu okazuje się, że grupa wsparcia, wsparcie nie jest dla słabych, wsparcie nie jest dla potrzebujących, dla tych, którzy nie dają sobie rady. To wsparcie, grupa, wioska jest dla silnych, świetnych, często właśnie dla tych kobiet, które świetnie sobie dawały radę ze wszystkim innym i super ogarniały, a teraz potrzeba im trochę pomocy i wsparcia.
To jest
rewelacją.
Wykluczające, jak ktoś po prostu, nawet jeżeli chce mieć dziecko, a potem po prostu nie do końca czuje aż tak bardzo to macierzyństwo. Jak wtedy rozmawiać z taką kobietą? Bo ona może mieć potrzebę posiadania dziecka, ale może się lepiej sprawdzać jakoś mimo wszystko, suma summarum, lepiej w pracy niż w macierzyństwie.
Takie mamy też zawsze są, one tam trafiają. I one właśnie nie trafiają z potrzeby, żeby mieć więcej mam, z którymi będą mogły rozmawiać o kubkach i rozszerzeniu diety. One jakoś rozumieją to, że grupa wsparcia mam na przykład rozmawia też, tak jak na ostatniej sierocie, przychodzi i zaczyna rozmawiać o polityce po wyborach, bo musi to przegadać. Bo to w nas żyje, a jesteśmy ludźmi, przyszłyśmy tutaj z tymi noworodkami, będziemy zmieniać tego pampersa i prawie całe spotkanie rozmawiałyśmy o polityce. Staramy się parkować na po takie tematy niezwiązane z naszym, ale często jeśli temat jest żywy, my się za to bierzemy, co jest żywe w tej grupie. Więc mama, która niekoniecznie jest zafascynowana swoim macierzyństwem i tymi wszystkimi jego przyległościami, tylko chciałaby po prostu być człowiekiem i spotykać się z dorosłymi. Ona to też tam znajdzie. Grupa jest taka, jakie są jej uczestniczki. Każda jest inna, każda idzie swoim torem i o czym innym. Są grupy, które bardzo mocno pracują tak właśnie psychoedukacyjnie, przerabiają bardzo dużo ciekawych rzeczy, pomagają sobie nawzajem, robią sobie, się śmiejemy, mówimy, o, wychodzi nam mała terapia, bo one sobie nawzajem poszukują właśnie przyczyn, dzielą się swoją wiedzą, bo czytają, bo są na przykład na drodze swojej psychoedukacji. Są takie grupy. A są grupy, które rozmawiają zupełnie o czym innym. I chcą jak najszybciej na przykład spotkać się, dobra, a spotkajmy się też jeszcze poza środą o 10:00, kiedyś tak bez dzieci po południu, że dzieci oddamy partnerom, a spotkajmy się. One szukają innych.
Spotkałaś w swojej przestrzeni taką mamę, która nazwijmy była zagubiona w tym swoim macierzyństwie, a no jakoś później to w niej dojrzało, a może przeszła jakąś swoją przemianę, metamorfozę. Trochę inaczej spojrzała na ten biegnący, uciekający czas, że może warto na chwilę się zatrzymać.
No może prawie każda gdzieś przechodzi taką drogę. Pierwsze, co powiedziałaś, myślałam oczywiście o sobie, no bo
przez swój przykład najlepiej się opowiada.
Swojej trudnej właśnie z trudności macierzyństwa i poczucia osamotnienia.
Trudno ci było zrezygnować z pracy, nawet nie domyślam się. No, wiem, że byłaś, mówię przed narodzeniem córki, bardzo aktywna.
Tak.
No i następuje pewien krach i pewnego rodzaju odcięcie.
Tak. Ja potrzebowałam bycia z innymi ludźmi właśnie po to, żebym ja wciąż mogła być towarzyską osobą, mieć ten przepływ energii międzyludzkiej, interesować się czyimś życiem i mieć po prostu relacje, a nie tylko być odciętą, skupioną tylko na moim dziecku. Ja chciałam z moim dzieckiem mieć życie i być, żeby ona mogła być przy mnie, a ja żebym mogła być dalej częścią interesującego społeczeństwa. No i dla mnie ta grupa to wypełniła, bo akurat te kobiety, które były tam bardzo mnie... No po prostu dostarczyły mi tych wszystkich bodźców, które mi były potrzebne. Więc tak, ja przeszłam tą drogę, no bo jak już ta grupa nasza, cykl 10 spotkań dobiegał końca, Magda mi zaproponowała, czy będę chciała prowadzić też, współpracować z nią, tworzyć miejsce, rozwijać je, a jednocześnie ja wyszukałam sobie szkoły trenerskiej właśnie w Warszawie, żeby zrobić kurs trenerski na prowadzenie tych grup. To się jednocześnie po prostu zbiegło, że moje doświadczenie tego wsparcia obudziło we mnie też taką ciekawość, czy mogłabym, czy będę miała takie kompetencje, bo obawiałam się, czy ja mam takie kompetencje, żeby taką grupę prowadzić.
Ale z jednej strony można powiedzieć, że to twoje macierzyństwo spowodowało, że przeszłaś na zupełnie inny odcinek swojej drogi zawodowej. To nieźle obudziłaś to macierzyństwo w sobie, nie wróciwszy tak stricte do tego, co robiłaś wcześniej.
Tak, znajomi się, będąc teraz na otwarciu, bardzo się śmiali, że część spotykała się ze mną w korpo, z menadżerem grupy i tak dalej na projektach korpo. Część z teatru, a teraz przychodzą na otwarcie mojego miejsca dla rodziców. Mhm. To też jest tak, że to nie jest miejsce takich, w sensie nie zostałam rodzicem świrem tak zwany, który co czasem się wydaje, nie, ludziom, myślą o grupach tych rodziców, że oni są tak bardzo sfokusowani na dzieciach i teraz tam będą się odbywać tylko zajęcia dla dziecka i wszystko będzie właśnie o tych dzieciach, że to jest takie miejsce. My mamy miejsce, które w centrum stawia rodzica, dziecko jest naturalnym też odbiorcą tego wszystkiego.
Mówisz, że
ale to miejsce dla rodziców.
Naturalnie stawia rodzica w centrum, głównie mamy, czy w ogóle w twoim gronie, pomijając poza miejscem, ale pytam się już tak szerzej, czy kobiety coraz chętniej mówią właśnie o tych też trochę trudnościach, czyli ciemniejszych stronach, o zmęczeniu, o swojej porodzie na przykład, seksualności, o swoim ciele, które trzeba jednak odbudować i dojść do siebie. Często ta sylwetka się zmienia, prawda? Potrzeba trochę większego, zależy u jakiej kobiety, tak? U jednej krótszego, u innej dłuższego czasu na dojście do swojej sylwetki. Czy rozmawiacie? I pytanie, z jakimi właśnie też problemami kobiety w tych aspektach się mierzą?
Rozmawiamy i w przestrzeni też jest tego coraz więcej, prawda? W podcastach, w social mediach, na Instagramie jest coraz więcej takich źródeł, w których można usłyszeć prawdę, że tak powiem. Już jest wiele określeń, tak? O nielukrowanym macierzyństwie, o ciemnych stronach, powiedzmy sobie prawdę. czyli usłyszeć, jakie to jest. I kobiety dokładnie o tym mówią i uczą się wypowiedzieć głośno i zaakceptować, że jednocześnie w macierzyństwie to jest jednocześnie ogromna miłość do dziecka i ogromna miłość i zadowolenie, że jest się mamą, można jednocześnie nie cierpieć wielu aspektów macierzyństwa. Albo mieć dni i rzeczy, które są wielkim bólem i wielkim trudem i znojem i rzeczy, które są wielką radością.
Co
i
ty
można to
się
powiedzieć.
Sobie przepracować?
Ja musiałam przepracować to, że dziecko płaczące cały czas, czyli moja bezradność, jest czymś, czego być może nie zwalczę, będę musiała zaakceptować. Nie bać się tego, bardzo się bałam. Bo bałam się fizycznie, że ona jest tak krucha, skoro tak cały czas płacze, więc musiałam się fizycznie, kiedy uczyłam się opiekowania dzieckiem, nauczyć nawet tego, że nie zrobię jej krzywdy i to, że ona być może urodziła się trochę wcześniej i po prostu ten układ pokarmowy, też te kolki niesławne,
tak, nie są odpowiednio.
Że to nie jest krzywda i że ona nie będzie cierpiała, nawet jeśli płacze, więc wydaje się, że cierpi. To było strasznie trudne do zaakceptowania dla mnie jako mamy. A później uczyłam się wszystkiego, że właśnie żeby prosić o pomoc przy wniesieniu wózka, że jeśli ona będzie, akceptacji, że jeśli ona będzie płakać w przestrzeni publicznej, to jest okej. Że ja nie muszę jej od razu wyjmować z wózka, kiedy ona płacze, bo ona na przykład wiem, że muszę dać jej chwilę, to będzie okej. I te parę osób, które mnie miną ze spojrzeniem dziwnym, dlaczego nie wyjmuję od razu dziecka?
To jest jakby kwestia oceny innych.
Tak, musimy się uczyć oceny innych, tego, co podpowiadają nam nasze demony, mówiąc, że coś muszę zareagować, muszę coś zmienić, muszę to zatrzymać.
Nie?
No, z tym cóż można zrobić? Zaakceptować też? Też nie wiem. Chyba to wszystko z tego, co wynika. Bardzo duża nauka akceptacji wszystkiego w każdym z tych płaszczyzn jest najtrudniejszą nauką.
A ciało zmieniające się, o tym się przeważnie nie mówi. Ten gdzieś ten temat jest zamiatany, wiesz, pod dywan. Chociaż na szczęście coraz bardziej gdzieś spod tego dywanu wychodzi. No, Ola Żebrowska jest takim też przykładem, kiedy opowiada de facto, co dzieje się z ciałem kobiety po porodzie, jakby nie unika tego, tego tematu. Co kobiety mówią?
Dzięki temu, co robią właśnie te wspaniałe kobiety w przestrzeni publicznej, to już nie jest tabu. Jak przychodzą mamy, z którymi zaczynamy, to wydaje mi się, że one, że nie zaczynamy już z tego poziomu takiego, żeby poruszymy dziś temat cielesności tabu, tak? Jak ze swoim ciałem. Mówią bardzo otwarcie. Otwarcie, ale za każdym razem takie zdania robią piorunujące wrażenie, kiedy nawet mówią z uśmiechem, no cóż mogę powiedzieć o tym, no moje ciało, no nie jest moje, no po prostu, no co mogę z nim teraz, no ono nie jest moje, no ja nie należę teraz do siebie, ja teraz należę do niego, karmię go, jestem obecnie tą osobą, no jego mamą i też na przykład przygotowuję się do egzaminu, mamy mamy, które też jeszcze żyją w trakcie, tak, niektóre jeszcze pracują, są lekarkami w trakcie przygotowania się do egzaminu, więc jeszcze oczywiście dzielą to swoje życie jeszcze na inne rzeczy, ale mówią, że ich w tym momencie no, pomiędzy nie ma, bo to dziecko to jest tak bardzo eksploatujące i tak bardzo cała ich uwaga i ich ciało jest oddane temu, żeby wykarmić, żeby być z tym małym człowiekiem, że nie widzą siebie na razie pomiędzy.
To tak nie kończmy naszej rozmowy, że mamy nie widziały siebie. To jakbyś miała powiedzieć mamom, wszystkim, które są na tym wczesnym etapie swojego macierzyństwa, co powinny myśleć o sobie, tak na koniec?
Powinno sobie myśleć same dobre rzeczy, że są wspaniałe takie, jakie są. Że bycie mamą to nie jest zbiór przymiotników do którego będziemy dążyć, taką i taką. One, takie jakie są, to jest ta mama, dokładnie ta, której to dziecko pragnie i której chce. To nie jest jakaś mama, którą one się mogą stać. Tylko to jest ta mama, którą one są. Mhm. Bo to jest dokładnie cała idealna matka dla swojego dziecka, więc każda jest inna. Każda jest inna. Ja miałam dokładnie na swojej grupie takie doświadczenie. Byłam jednocześnie na swojej terapii i pani, kiedy mówiłam o tych swoich rozterkach, czy ja jestem dobrą mamą, kiedy mam tyle uczuć i takich, że myślę o sobie, czy ja jestem dobra, czy ja jestem wystarczająca, czy to jest okej, jeśli mam takie myśli. Pani terapeutka mówi, no a te mamy inne, co z panią są w grupie, czy one są idealne? Myślę, że miała na myśli to, że ja powiem, nie, wszystkie są nieidealne, a Ja pierwsze, co pomyślałam, odpowiedziałam tak. No one są idealne. Każda jest inna, one są wszystkie inne. Różnie karmią, różne mają zawody i pochodzenie. No wszystkie są inne. Ale jak ja pomyślałam sobie o tych dziewczynach, z którymi siadałam tą co środę i słuchałam ich opowieści o tym, jak nie spały, jak karmią to dziecko, jak rozmawiają z mężem, jak gotują, jak spotykają się z teściowymi, robią egzaminy, przytulają dziecko, zakładają kapturki, odciągają pokarm, wyszukują na Vinted ubranek. Ja miałam tylko jedno poczucie. No one są idealne. Te dziewczyny są idealne. Ja widzę je z tymi maluszkami przed nimi. Ja mam jedno tylko słowo. To są idealne mamy.
No. One postrzegają się zupełnie inaczej. Pewnie być może patrząc na siebie myślą odwrotnie, a nie tak o sobie. Dzień matki już minął, co prawda, ale ponieważ mamą się nie jest tylko jednego konkretnego dnia, więc to jest rozmowa, która będzie i jest aktualna przez cały rok i kolejne lata. No mam nadzieję, że ta wasza społeczność i te wioski rodziców będą rosły, jak ojcowie się jeszcze w to włączą, to mam nadzieję, że będziemy kontynuować temat, czyli rodzicielstwo z punktu widzenia ojców, ale musimy jakiegoś ojca zaprosić.
Koniecznie, więc będziemy takiego szukać, chętnie przywieźć.
Bardzo chętnie. Tak, żeby trochę posłuchać też opinii, co oni myślą o mamach, albo odwrotnie, z jakimi zarzutami się mierzą. Dzięki piękne, Paula.
Dziękuję ci również.